Proszę, otwórzcie pierwszą królewską. Dzisiaj niestety kazanie na temat, na brzydki temat. Zwykle to nie byłby pierwszy temat, gdzie bym się udał, no ale tak, i to są właśnie korzyści mówienia ekspozycyjnego urywek po urywku. No i do takiego urywka akurat dzisiaj dotarliśmy i tak więc będzie. Przeczytajmy pierwsze cztery wersety. Pierwsza Królewska, 21 rozdział, pierwszy werset. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota: odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za winnicę lepszą od niej, albo jak wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi: profanacja Jahwe, niech mnie Bóg broni, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc: nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że nasza nadzieja nie jest w jakichś naszych własnych samorealizacjach, samokształtowaniach, samospełnieniach, ale jeżeli mamy mieć jakąkolwiek nadzieję, to ta spoczywa całkowicie w Tobie i Twojej mocy, że to Ty napomnisz nas swoją mądrością, ale Twoja mądrość, która nas napomina, jest również mocą, która nas kształtuje, która nas przeobraża na obraz prawdziwego mężczyzny, na Twój obraz, Panie Jezu. Dziękujemy za to. Prosimy teraz, abyś zechciał poprowadzić nas w prawdzie swojego słowa. Tak więc ten brzydki tytuł dzisiejszy to zniewieścienie. Zniewieścienie. Ale zanim tam dotrzemy, pamiętacie, pierwsze trzy wersety, które już żeśmy omówili, skupiły się wokół słów tuż obok. Czyż nie widzisz, powiedział Nabot, w praktyce powiedział Achab, czyż nie widzisz, że to Bóg chce, abyś mi oddał swoją winnicę. Dlaczego? Dlatego, że opatrznościowo ona jest tuż obok mojego domu czy mojego pałacu. Pamiętamy, że to, co się wydarzyło, pamiętamy, że fakt, że coś się wydarzyło, tak jak w przypadku głupiego chłopaczka z 7 rozdziału Księgi Przypowieści, fakt, że coś się wydarzyło, nie oznacza, że taka jest wola Boża. To jest ta mądrość. Fakt, że coś miało miejsce, nie oznacza, że Bogu to się podoba. Tak więc musimy zdecydować, rzucając światło Bożego Słowa na sytuację, a nie nie sami. Tak więc młodzieży, Boża opatrzność, wielu chrześcijańskich młodych ludzi wpada w największe tarapaty w swoim życiu, twierdząc: och, Boża opatrzność sprawiła, że spotkaliśmy się. I rzeczywiście, bez wątpienia, to Boża opatrzność, ale niekoniecznie to oznacza, że macie się pobrać. To musi być rozsądzone w inny sposób. Po ostatnim kazaniu Władziu wskazał na jeszcze jeden przykład, który właśnie chciałbym teraz przywołać, tej opatrzności. Władziu wskazał na Dawida i Saula w jaskini. Pamiętacie, kiedy Dawid mógł zaszlachtować kogoś, kto niesprawiedliwie nastawał na jego życie, a jednak tego nie zrobił. Miał go podanego na tacy, przez co? Przez Boga, przez Bożą opatrzność, a jednak tego nie zrobił. Dawid przecież już, pamiętamy, był namaszczony na króla i mógł to zinterpretować: o Boże, wszystko układa się jak najlepiej. Ale jednak, zwróćcie uwagę, Dawid nie chce przyspieszyć ręki Pana. Nie chce sam, niezależnie od słowa, zinterpretować tej dogodnej sytuacji w jaskini. Tak więc zwróćmy jeszcze raz uwagę na to, w jaki sposób teologiczny Nabot odpowiada w trzecim wersecie. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi, niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Czyli to byłby grzech, profanacja Jahwe, w życiu tego nie zrobię. A następnie zwróćmy uwagę na identyczne słowa z 1 Samuela 24:7. Identyczne słowa króla Dawida i rzekł do swoich wojowników, broń Boże, to samo słowa, czyli profanacja Jahwe, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. Tak więc, słuchajcie, w tym wersecie najważniejszy jest początek, jeżeli rozminęliście się z tym. I rzekł do swoich wojowników. Dlaczego najważniejszy jest początek? Dlatego, że król Dawid był pod presją młodzieży nasza, był pod presją otoczenia, był pod presją, można powiedzieć, rówieśników, którzy mówili, królu Dawidzie, już mamy dosyć tej tułaczki, już mamy dosyć tego uciekania. Czyż nie widzisz, że to Bóg daje ci twojego przeciwnika na tacy? Weź go, załatw, przecież i tak jesteś namaszczony na króla i wszystko będzie, wszystko się ułoży. Zobaczcie, co zrobił król Dawid i on dla nas powinien być przykładem. I rzekł do swoich wojowników. Czyli nie poddał się tej presji, ale powiedział, broń Boże, profanacja Jahwe. Słuchajcie, musimy być tak samo odważni, musimy za królem Dawidem w krok za nim podążać. To samo słowo. Tak więc Nabot bał się Boga, wąż wpełzł do jego winnicy, on się jemu sprzeciwstawił, wybrał wojnę, nie tak jak Adam, nie tak jak chłopaczek z siódmego rodzaju przypowieści. Ile to będzie kosztowało? Pamiętacie, ile to będzie kosztowało Nabota? Wybranie wojny z wężem, który wpełzł. O, drobnostka, tylko jego życie. Ale słuchajcie, dzisiaj będzie o ojcach i nie tylko o ojcach, ale o mężczyznach, a konkretnie właśnie o zniewieścieniu. I oczywiście zniewieścienie nie należy mylić z kobiecością. Kazanie wydawałoby się, że jest tylko dla mężczyzn. Prawda jest jednak taka, że nie będzie kobiet, nie będzie pełnych wdzięku kobiet, prawdziwej kobiecości bez prawdziwych mężczyzn. Te dwie rzeczy są ze sobą sprzężone. Jedna wynika z drugiej. Zniewieścienie oczywiście jest zawsze złe. Jest czymś też, co może się przytrafić tylko mężczyznom. I słuchajcie, dzisiaj w świecie, w którym rzeczy bardziej oczywiste niż ta, o której dzisiaj będę mówił, się wymieszały. Te granice są już, i to bardziej oczywiste od tej, się wymieszały, pozacierały granice. W takim świecie oczywiście nikt już nawet nie wspomina o zniewieścieniu. W najlepszym przypadku uważamy zniewieścienie za jakie? Za subiektywne, kulturowe, względne. Za bardzo nie ma o czym rozmawiać. A już na pewno nikt nie odważyłby się uznać zniewieścienia czy oceniać zniewieścienia w kategoriach etycznych, że jest złe albo że może być grzechem, poddawać czegoś takiego ocenie. My spróbujmy jednak spojrzeć inaczej na sprawę. Otóż w zniewieścieniu nie chodzi głównie o wygląd zewnętrzny, gesty czy jakąś wrażliwość estetyczną. Niektórzy się śmieją, moi znajomi w Stanach, że zniewieścienie sprowadza się do choroby nadgarstka, jeżeli wiecie, co oni mają na myśli. Ale słuchajcie, zniewieścienie przede wszystkim sprowadza się do porzucenia odpowiedzialności. I to stanowi główną charakterystykę zniewieścienia. Powszechnie, jaki mamy obraz męskości wokół nas? Z czym męskość nam się kojarzy? I kojarzy nam się z jakąś twardością, brakiem wrażliwości, nieustępliwością, z władzą, z podejmowaniem decyzji, nawet nie tyle z podejmowaniem decyzji, co kojarzy nam się męskość z narzucaniem decyzji innym. Tak zdecydowałem i tego się będziemy trzymać, choćby nie wiadomo co. Podczas gdy za chwilę zobaczymy, że prawdziwa męskość to jak najbardziej władza i kontrola, ale nie tyle nad innymi, co przede wszystkim nad sobą samym. I do tego, czy po tym widać zniewieścienie, kiedy nie ma tej samokontroli i z drugiej strony na tym polega męskość. Czyli niezdyscyplinowana męskość, jak ją można inaczej nazwać? Można ją nazwać impulsywność. Impulsywność jest czymś, co jest zdecydowanie przeciwne męskości. Kobiecość ze swoją słabością polega na tym, że kobiety, na czym polega ta słabość kobieca? Polega na tym, że kobiety łatwiej poddają się nastrojom, bojaźniom, czy nawet uprzedzeniom. Podczas gdy rola mężczyzny właśnie polega na tym, że we wszystkich tych rzeczach on powinien być dla nich ostoją w tych rzeczach. I oczywiście przykład, jaki jest przykład, do którego zwykle nikt się nie udaje, Księga Hioba, drugi rozdział, werset 9 i 10, kiedy żona Hioba kazała mu przekląć Boga i umrzeć, Hiob ją napomniał i powiedział, że nie powiedział, jesteś głupia, ale powiedział, mówisz jak kobiety głupie. Czyli mówisz według teologii głupich kobiet. Czy jeżeli przyjęliśmy dobre rzeczy od Boga, złych, nie mamy przyjąć? I tam i końcówka 10 wersetu, sprawdźcie sobie, jest i w tym wszystkim Hiob też nie zgrzeszył. Tak więc Hiob nawet w takiej sytuacji, oczywiście możemy się, że tak powiem, znęcać czy dziwić nad żonie Hioba, ale jeżeli byście przeszli przez to, przez co ona właśnie przeszła, to może nie ma się czemu dziwić, ale Hiob nawet wtedy nie porzucił swojego powołania, prowadzenia swojej żony w tym niewyobrażalnym, emocjonalnym kryzysie. Tak więc już udajemy się do tekstu, jeszcze tylko jedna uwaga, wiecie jak wygląda sytuacja w naszym otoczeniu. Kiedyś, zupełnie obca osoba, byłem świadkiem takiej sytuacji, że oto 60-letni plus mężczyzna w swojej bezsilności w publicznym miejscu rzuca rączkami, tupie nóżkami z wyrazem na twarzy, z grymasem 5-latka. Dlaczego? Bo jakaś niewyobrażalna błahostka nie poszła po jego myśli. I słuchajcie, niektórzy z nas widzieli takie obrazy i mieli z takimi obrazami do czynienia, które aż są niezręczne, jak mówię, brzydkie, że tak można to określić. Ale czym jest zniewieścienie? Czy jak wyglądają mężczyźni w świecie wokół nas? No, przeważnie są słabi, wycofani. Czyli wycofanie częstokroć oznacza zły, grzeszny strach, który jest wynikiem braku wiary. Są obrażeni, czy obrażający się, gniewający się, jak za chwilę zobaczymy, i na żonę, i na jedzenie na przykład, wybuchowi, czy nerwowi i bezsilni. Słuchajcie, dzieci, zwłaszcza starsze, pewnie widzieliście różne sytuacje, z których wasz tato czy wasza mama nie jest dumna w waszym domu. I oczywiście nie rozmawiamy o takich sytuacjach z innymi, bo to jest oczywiście brak wychowania. Ale zachęcałbym was jednak, dzieci, abyście z łaskawością podeszli do swoich rodziców. Dlaczego? No dlatego, że i wy będziecie kiedyś dziećmi. Także łaskawość. A słuchajcie, presje bywają niewyobrażalne. Jesteś po pracy, głodny, trochę poirytowany, ale każą ci jeszcze gdzieś jechać. Czekasz tam na swoją żonę, ale jej nie ma. Co znowu? Pytasz cierpliwie siebie samego. Po godzinie już zaczynasz, wracasz do domu. Jesteś już zupełnie cierpliwy inaczej. Tuż przed domem, dzwoni, teraz. Jak się okazuje, rozładował jej się telefon. Jak zwykle. Tyle razy ją prosisz, żeby go ładowała. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jak widać, dystans, ja bym powiedział, do tupania nóżkami nagle szybko się zmniejszył. Po prostu taka nieopanowana poddenerwowanie. I tak w czwartym wersecie pierwszej królewskiej, 21 rozdziału, mamy starego chłopa, nie jest stary, ale dojrzałego chłopa, Achaba, który jest bezsilny, tupiący nóżkami, wściekły i wreszcie wycofujący się i obrażający się na całą rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego, że coś poszło nie tak, nie po jego myśli. Achab miał plan, nic z niego nie wyszło. Tak więc poszedł do swojego domu, posępny i gniewny, z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot. Odwrócił się, położył na łożu, odwrócił twarzą do ściany, bardzo dojrzałe zachowanie, i nie przyjmował posiłku. Słuchajcie, na jedną rzecz, dlatego musimy czytać dużo Biblii naraz, jest miejsce na medytowanie po urywku, urywek werset po wersetcie, ale jest też miejsce na czytanie dużo Biblii. Dlaczego? Dlatego, że na przykład taka rzecz nam umknie, jeżeli nie czytamy dużo przy jednym posiedzeniu. Zobaczcie, posępny i gniewny. Pierwsza Królewska 21:4, Pierwsza Królewska 20:43, poprzedni werset zakończył się dokładnie tymi samymi słowami, tą samą reakcją Achaba. Znowu coś nie poszło po myśli i poszedł do domu posępny i gniewny. Także to był schemat, jak widzimy, zachowania Achaba, króla izraelskiego. Zwróćcie uwagę, wydaje mi się, że to jest jeden z wersetów, który jest jednym z najlepszych opisów i podsumowań słabego, zniewieściałego mężczyzny. Mężczyzny, który reaguje na wyzwania smutkiem, depresją, bezsilnym gniewem i wreszcie czym? Abdykacją i wycofaniem, czyli ucieczką najgorszego rodzaju. Ale słuchajcie, zanim pójdziemy dalej, musimy zadać sobie to pytanie. Jak powinien zachować się Achab? Jak powinien był czas zaprzeszły zachować Achab w tej sytuacji? I oczywiście Achab w tej sytuacji powinien był zachować się jak prawdziwy mężczyzna. Od razu nam się kojarzy macho, nie. Co to znaczy prawdziwy mężczyzna? No już wspomniałem w modlitwie, prawdziwy mężczyzna to jest Jezus. Czyli Achab powinien zachować się jak Jezus w tej sytuacji. Czyli powinien zachować się jak mężczyzna, który boi się Boga. Czyli powinien był usłyszeć napomnienie swojego sługi Nabota, wycofać się z grzesznej propozycji, przeprosić Boga i Nabota. Jeszcze jedną rzecz powinien był zrobić Achab w tej sytuacji. Powinien następnie dziękować Bogu za to, że go ocalił przed jego własną głupotą. Jeszcze powinien zwieńczyć wszystko takim dziękczynieniem. I oczywiście to wtedy byłoby prawdziwie męskie zachowanie. Mężczyzna, który się nawraca. Ale zamiast tego Achab się wściekł, zaczął, gniewny jak widzicie, zaczął przebierać i tupać nóżkami w bezsilnym szale, aż wreszcie postanowił wymusić posłuszeństwo nieposłusznych, głupich ludzi, w jaki sposób? Obrażając się na nich. Słuchajcie, jakże nasza ziemia, ale nie tylko, gdzie indziej jest podobnie, jest pełna obrażających się mężów, którzy nie będą jedli niczego, co żona przygotuje. Wezmę sobie kawałek chleba z chlebaka z masłem, chyba że moja żona piecze chleb, wtedy jest kolejny problem. Ale nie tknę obiadu, który żona przygotowała. Ja ci pokażę. Ja ci dam nauczkę. I słuchajcie, gdzie jest mowa o tym, o takich obrażających się mężach? Oczywiście to nie jest aż tak widoczne w naszym tłumaczeniu. List do Kolosan 3:19. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Oznacza nie bądźcie zgorzkniałymi, czyli nie obrażajcie się, ale tam jest bardzo precyzyjne słowo dobrane, nie obrażajcie się, czy nie reagujcie z zgorzknieniem na to, co ona właśnie zrobiła. To jest dokładnie tak. Nie reagujcie z zgorzknieniem czy obrażaniem się na zachowanie swojej żony. Tak więc, jeśli ktoś się, oczywiście tak jak w tym wypadku, jeżeli ktoś się gniewa na jedzenie, to gniewanie na jedzenie jest gniewaniem na co? Na życie. To pragnienie śmierci to swoistego rodzaju samobójstwo. I wszystko ma miejsce w jednym celu. A jaki to jest cel w tym przypadku, czy obrażający się mąż? Wszystko ma miejsce w celu dla ukarania innych. Czyli będę cierpiał, żebyś ty cierpiała bardziej. No nie, no o to chodzi. Będę cierpiał, żebyś ty cierpiała bardziej. Słuchajcie, to jest najbardziej, nie można inaczej tego określić, to jest najbardziej demoniczne odwrócenie poświęcenia. Czym jest poświęcenie, które widzimy na obrazie naszego Pana Jezusa Chrystusa? Ja będę cierpiał, żebyś ty obfitowała w życie. Ja będę cierpiał, mówi nasz Pan i czyni nasz Pan, ja będę cierpiał, żebyś ty nie musiała. Podczas gdy obrażający się mąż, cel jest dokładnie odwrotny. Tak więc smutny, gniewny, wycofany oznacza jedną niesłychanie groźną rzecz. Smutny, jak widzimy tutaj, wycofany oznacza niesłychanie groźną rzecz. A czym jest ta groźna rzecz? Jest tarzaniem się w użalaniu się nad sobą. To jest tarzanie się, jak świnka, tarzaniem się w użalaniu się nad sobą. I oczywiście wspomnimy przy tej okazji znany nam już werset z listu Judy, Judy 1,16. Są to ludzie, i wierzcie mi w kontekście, przeczytajcie sobie, my nie chcemy należeć do tego grona. Są to ludzie biadający nad losem swoim. O, biedny ja. Nikt mnie nie rozumie. Sam jestem. Biadający nad losem swoim, i widzicie w innych tłumaczeniach, szemracze utyskujący sobie, zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, kierujący się swoimi pożądliwościami. Tak więc do tej plejady rzeczy trzeba jeszcze dorzucić teraz kolejną, charakterystyka zniewiścienia, to jest oczywiście manipulacja. Tak więc skwaszona pasywność Achaba bynajmniej nie jest tym, czym się jawi. Czyli wcale nie jest pasywnością. Achab z całą determinacją, tylko na sposób słabego, zniewieściałego mężczyzny, z całą determinacją nadal chce osiągnąć to, co chce. Tak więc on nie porzuca swojego planu. I to zabiera nas do kolejnej charakterystyki zniewieściałych mężczyzn. Zniewieściali mężczyźni nie chcą przyjąć odpowiedzialności w sensie winy. Zniewieściały mężczyzna nigdy sam nie jest winny, nigdy sam nie będzie winny. Winny jest cały świat wokół niego, ale nie on sam. To, co za chwilę się wydarzy w dalszym ciągu tego rozdziału, w pierwszej królewskiej, zostanie wszystko zorganizowane przez uroczą Jezebel. To jest na łóżku odwrócone ścianą do twarzy. Resztę zorganizuje Jezebel, morderstwo. Tak więc Achab chce umyć rączki, jednak oczywiście nie da mu się oszukać ani Boga, ani jego proroka. W pierwszej królewskiej, 21 rozdział, 18-19 werset czytamy: wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, którą poszedł, aby ją objąć w posiadanie, i powiedz mu tak. Tak mówi Pan, dokonałeś mordu i już objąłeś posiadanie. Tak więc wina Jezebel pozostaje, ale cała odpowiedzialność według słów Bożych spoczywa z Achabem. Dlaczego? Dlatego, że to Achab i jego manipulacje do tego doprowadziły. Słaby mężczyzna będzie unikał odpowiedzialności. Oczywiście widzimy to na przykładzie, zobaczmy, co zrobił Adam w raju i zobaczmy, co zrobił Dawid, król Dawid, jak, w jaki sposób próbował odsunąć się nieco, o kilka stopni od tego morderstwa, które popełnił. Tak więc jedną z głównych charakterystyk zniewieścienia, którą widzimy w tym wersecie, to używając teraz, i teraz zaczyna się może bardziej obraźliwa część tego kazania, używając biblijnego języka miękkość. W starożytnej literaturze, i to jest dla nas istotne, w starożytnej literaturze i to, jak to słowo zostało, jest używane w starożytnej literaturze, dodaje czy uwypukla użycia tego słowa w literaturze biblijnej. I to, o co chodziło, to właśnie chodziło o miękkość. I zwróćcie uwagę, ciekawa rzecz jest taka, że zniewieścienie w języku polskim czy angielskim pochodzi od kobiety, niewiasta, podczas gdy w starożytności zniewieścienie, czy słowo na zniewieścienie, właśnie było zupełnie osobnym słowem, zupełnie inna rasa, kategoria i pochodziło, oznaczało po prostu miękkość. I oczywiście znajdujemy to w 1 Koryntian 6,9, Azasz, używacie tego słowa Azasz, Azasz, pójdziesz ze mną na piwo, ja często używam tego słowa Azasz. Azasz, 1 Koryntian 6,9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, i tutaj właśnie występuje to słowo miękcy, ani samcołożnicy, jak w uroczy sposób Biblia Gdańska ujmuje to słowo. Tak więc miękkość. O jaką miękkość chodzi? Co Biblia mówi, kiedy mówi miękkość? Tutaj oczywiście w kontekście seksualnej niemoralności, ale to nie jest jedyne znaczenie. Oczywiście chodzi o brak wytrwania, porzucenie zadania spowodowane pewną słabością. I chodzi o zadania fizyczne, jak praca, ale też o kwestię woli, czyli zniechęcenie lub po prostu porzucenie danego zadania. I w tym sensie to słowo jest malakia, malakos, znajdowało zastosowanie w przypadku mężczyzn, w przypadku dwa przypadki. W przypadku mężczyzn, którzy unikali pracy, a drugi przypadek, w przypadku mężczyzn, którzy unikali wojny. Tak więc jest to strasznie istotne, aby młodzi chłopcy, młodzi mężczyźni w naszym kościele na przykład mieli wyuczoną zdolność do wytrwania, do ciężkiej pracy. Ale przede wszystkim, co się łączy z tym, co przed chwilą powiedziałem, miękki mężczyzna to mężczyzna bez samokontroli, bez opanowania. Mężczyzna, który nie potrafi wytrwać, który nie potrafi wytrzymać. Definicja można to ująć w taki sposób. Mężczyzna ma się nie poddawać temu, co nim aktualnie targa. To jest definicja męskości. Mężczyzna ma się nie poddawać temu, co właśnie aktualnie nim targa. Bo oczywiście mężczyzna nie jest jakimś kamieniem czy kłodą. Targają nami różne rzeczy, jak ta sytuacja, którą przed chwilą opisałem. Jest w stanie potencjalnie być strasznie groźną sytuacją. Ale męskość polega na tym, że nie poddaje się temu, co nim właśnie aktualnie targa. Achab się poddał. Mężczyzna ma wytrwać, mężczyzna nie powinien być, i teraz ogólnie rzecz biorąc, używając tego za artykułem Steve'a Wedgeworta, bardzo dobry artykuł na ten temat, mężczyzna nie powinien być tyle co egzaltowany, ale raczej powściągliwy. Ale co to znaczy? Spokojnie trwać w tym, co wie, że jest dobre. Mężczyzna powinien spokojnie trwać w tym, co jest dobre. I oczywiście ten urywek, 1 Koryntian 6:9, oznacza w tym kontekście, oznacza też mężczyzn, którzy zanurzyli się we wszelką nieczystość, mowa, gesty, ubiór i przede wszystkim niemoralność seksualną. I teraz seksualne zniewieścienie, na którym się nie skupimy przy dzisiejszym kazaniu, ale seksualne zniewieścienie, to co widzimy na paradach gejowskich, to owoc moralnego braku wytrwania. To jest owoc moralnego braku wytrwania. I wreszcie mamy dziwny, niepopularny dzisiaj werset. Te wersety, te nowsze wersje Biblii wykreślą takie dziwne wersety. 1 Koryntian 16:13. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. I dosłownie to co jest tam powiedziane, pokażcie, że jesteście mężczyznami, albo dosłownie kończcie, to jest tryb rozkazujący, kończcie jak mężczyźni. To nie cytat z Leszka Millera. Ale kończcie tak jak, czyli wytrwajcie do końca waszego zadania jak mężczyźni. I w jakim kontekście oczywiście znajdujemy ten werset, pokażcie, że jesteście mężczyznami, w kontekście wytrwania. I oczywiście jak doskonale wiemy, Bóg jest naszym Ojcem. Czy Bóg Ojciec jest mężczyzną? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Bo Bóg jest duchem. Bóg Ojciec nie jest mężczyzną. Ale kolejne pytanie. Czy Bóg Ojciec jest męski? Jest w 100% na wskroś męski. Całkowicie jego istota jest męska. I stąd też ten urywek. Tak więc mężczyźni nie mają być miętcy, jak to mówią na Śląsku, według Biblii. I teraz kolejnym aspektem zniewieścienia jest, uwaga, luksus i wygoda. Jak miękkie, luksusowe rzeczy często idą w parze ze zniewieścieniem. I teraz mówiąc o obraźliwości tego nauczania. Starożytni według Chryzostoma, sami ocencie, na ile to ma sens. Ale starożytni obawiali się nawet, że zbyt wygodne buty sprawią, że młodzieńcy zaczną gestykulować jak kobiety. Właśnie Chryzostom tak to określił. Zanim jednak całkowicie obrazimy się na to połączenie luksusu i zniewieścienia, weźmy jeszcze tylko pod uwagę to, co mówi nasz Pan. A nasz Pan w Ewangelii Łukasza 7:25 stwierdza, co następuje. Ale coście wyszli widzieć, oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, to jest to samo słowo, malakoi. Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu, tam jest słowo rozkoszach, i rozkoszach żyją, są w pałacach królewskich. Tam musicie się udać, trochę w mniej wygodne miejsca. I co więcej, Jezus zwraca się przeciwko mężczyznom, którzy cieszą się przywództwem, na przykład, na co wydaje się zwracać kolejny urywek uwagę. Ewangelia Łukasza 21:4, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Te słowa, co im zbywało. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała, na swoje, całą żywność dosłownie, którą miała na swoje utrzymanie. Tak więc czym jest luksus? Jak byśmy zdefiniowali luksus? To jest gromadzenie dóbr bez odniesienia do służby. I tutaj chyba nikt z nas nie miałby z tym problemu, że to jest coś niewłaściwego. Gromadzenie dóbr bez odniesienia do służby, bez służenia innym, bez odniesienia do wyposażenia innych do służby jest luksusem, a jak jest inne polskie słowo na luksus? Jest zbytkiem, czyli jest stratą. Mężczyzna powinien mieć na uwadze niepotrzebne wydatki i oczywiście chodzi o siebie samego, nie chodzi o to, że, o inne rzeczy, co oczywiście nie uwzględnia na przykład upiększania domu dla służby. Luksus i zniewieścienie przez zbytek, dekadencję, upadek wszystkich norm, również w sztuce, wszystko to ze sobą się zazębia. Piękno, nawet jeśli chodzi o wystrój naszych domów, powinno być odpowiednie i na miejscu, według Filipian 4:8, które piękno na przykład, które wsławia innych, a nie siebie samo, które wskazuje na piękno Boga. Tak więc mężczyzna powinien z niechęcią odnosić się do samokształtowania, samorealizacji, jakiegoś samospełnienia, samookreślenia, ale mężczyźni powinni robić co? Powinni praktykować, powinni otworzyć biznes, powinni praktykować robienie, tak nie po polsku ujmując to, innych mężczyzn, kształtowanie innych mężczyzn. I oczywiście nie w stylu ja zrobię z ciebie mężczyznę, ale zachęcanie właśnie do tych męskich zachowań w dobry, łaskawy, dobrotliwy sposób, a nie w macho sposób. Niektórzy chcą osądzać innych mężczyzn, mówiąc, że ten lub tamten jest zniewieściały, dlatego że ma inny ton głosu, ma inne upodobania estetyczne, inaczej się ubiera. I takie osądy oczywiście częstokroć są krzywdzące. Na przykład mężczyzna nie ma kontroli nad tym, jak wygląda jego ciało. Jednak są dwa pojęcia, które w tym najbardziej newralgicznym punkcie definiują mężczyznę czy męskość. I tymi pojęciami to jest dobre zachowanie, czy dobre wychowanie, właściwe zachowanie. Ktoś, kto, pamiętacie, nawet w języku polskim mówimy o, on umie się zachować. To jest taka charakterystyka, o, on potrafi się zachować. I widzicie, to jest coś, co powinniśmy wpajać w naszych synów, w naszą młodzież, właściwe zachowanie i drugie pojęcie to jest dekorum, pojęcie dekorum. Dobre wychowanie, rodzice powinniście uczyć odpowiedniego zachowania w odpowiednim miejscu, co jest odpowiednim zachowaniem w danej chwili. Zacznijmy na przykład od mówienia dzień dobry, udać się za tym bezwzględnie, zdejmowania czapeczki, w którym momencie powinniśmy ją zdjąć. I oczywiście świat wyśmiewa te zasady. Dlaczego? Dlatego, że świat idzie za nieskrępowanym indywidualizmem. Ja jestem oryginalny, ja się niczym nie przejmuję, ja dla mnie nie ma żadnych zasad i na tym polega moja oryginalność i ja się niczym nie przejmuję. Co to naprawdę oznacza? To naprawdę oznacza brzydkie chamstwo, najczęściej. To po prostu oznacza brak wychowania, smród i można powiedzieć brak miłości w ostateczności, bo przecież o to chodzi, brak miłości ze względu na innych. Czym jest dekorum? Dekorum to jest zewnętrzne okazanie dobrego wychowania. Jak zareagować? Siedzimy w salonie, wchodzi kobieta, kiedy należy wstać? Zawsze? W jakich sytuacjach? Tego typu rzeczy. Mężczyzna powinien być tym, kim jest. Tak powiedział Cyceron. Ale dokładnie to odzwierciedla tą prawdę biblijną. Mężczyzna powinien być tym, kim jest, uczciwie, bez gry. Uczciwie, naturalnie, bez gry. Tak więc dekorum jest zewnętrzną prezentacją zasady moralnej w mężczyźnie. Słuchajcie, zapamiętajmy tą definicję. Dekorum to jest zewnętrzna prezentacja zasady moralnej, która jest w mężczyźnie. I o co chodzi? O jakie rzeczy chodzi konkretnie? No, jak już powiedziałem, zacznijmy od dzień dobry. Udajmy się, jak naprawdę zwracajmy uwagę, czy nasze dzieci mówią dzień dobry. Ale chodzi też o rycerskość w stosunku do siostry, w stosunku do mamy, w stosunku do kobiet. Chodzi o szacunek, który da się zaobserwować oczami i usłyszeć uszami. szacunek dla starszych, do starszych. No i chodzi o takie rzeczy jak szlachetność młodzieńca, chłopca. I o tym Biblia mówi w wielu urywkach, na przykład w 1 Koryntian 11 rozdziale. Czy zwróciliście uwagę, że coś jest dość dużo odniesień w dzisiejszym nauczaniu, czy w dzisiejszym temacie do pierwszego listu do Koryntian? I słuchajcie, to nie jest przypadek, jest przyczyna, że tak akurat jest. Ale ale są właśnie te zasady, na które Biblia wskazuje. 1 Koryntian 14:40. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Te słowa coś oznaczają. Czy w ogóle niepotrzebny jest ten werset? No nie, coś one oznaczają, coś one komunikują. Efezjan 5:4. Także sprośność i błazeńskie mowy i żarty, które nie przystoją. Coś to określa. Jest jakieś znaczenie tego słowa. Niektóre rzeczy po prostu nie przystoją mężczyźnie. Niektóre rzeczy, słuchajcie, są rzeczywiście tylko w danym czasie i miejscu uznawane za odpowiednie. Na przykład krótkie spodenki. Jeszcze 100 lat temu, czy nawet 50 lat temu we Włoszech mężczyzna nigdy w życiu, byście największy upał, nie zobaczylibyście mężczyzny w krótkich spodenkach. I oczywiście to nawet we Włoszech uległo zmianie, czy spódnica w Szkocji, która nawet, ale przecież to nie jest spódnica, nawet nie, to się nie nazywa spódnica, którą noszą mężczyźni. Ale są rzeczy kulturowe, ale są rzeczy, które jak najbardziej na które też powinniśmy zwracać uwagę. Tak więc od początku musimy uczyć chłopców, że jest zachowanie, które przystoi, i jest zachowanie, które nie przystoi dla chłopca. Dobra nowina jest taka, że dekadencja i upadek, o którym dzisiaj mówiłem, bo zniewieścienie jest obrazem dekadencji i upadku, że dekadencja i upadek same upadają. Ale nie chcemy tego dla naszych chłopców, dla naszych dziewczynek, no żeby spotkała ich porażka. Chcemy czegoś zupełnie odwrotnego. Słuchajcie, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że wszyscy upadliśmy wielokrotnie w tym względzie, w tym temacie, o którym dzisiaj opowiadałem, zniewieścieniu. Nikt z nas, w podsumowaniu, nikt z nas nie służył jak mężczyzna. Tak jak Jezus. Nikt z nas nie służył. Ale gdzie jest nasza nadzieja? Nasza nadzieja jest w Bogu, że to On nas, że przede wszystkim On nam, co On nam wybaczy, zacznijmy od tego, ale że i On nas ukształtuje na obraz Jezusa, również pod względem męskości, abyśmy nie tylko sami byli męscy, ale żeby owocem tej prawdziwej męskości była również prawdziwa kobiecość w naszych domach. Słuchajcie, zakończmy z zachętą do męskości. To jest taka recepta na męskość. To jest recepta na męskość, którą nie zdradzajcie, że w Biblii jest taki werset. Podsumowanie, jeden werset. Jak być prawdziwym mężczyzną. I to jest zachęta, pouczenie ojca, który poucza swojego syna. I to jest recepta, która jest pełną mocy receptą. Nie mówcie nikomu o tym wersecie. Pierwsza Kronik 28:20. A tak rzekł Dawid do Salomona, syna swego, wzmacniaj się, bądź mocny, a bądź mężny, czyń to, nie bój się, ani się nie lękaj, bo Pan Bóg, i teraz zwróćcie uwagę, co tam jeszcze dorzucił, jako osobiste imię Boga jeszcze dorzucił król Dawid, bo Pan Bóg, Bóg mój, nie opuści cię, ani cię nie odstąpi. I teraz prawdziwa męskość do czego się sprowadza? No do wypełnienia tego zadania, które Bóg, tego powołania, które Bóg tobie dał. Że On ci nie odstąpi, aż dokończysz wszystkiej roboty służby domu pańskiego. Tak więc to jest twoje powołanie. To powołanie zrealizujesz nie w swojej własnej mocy. I rzeczywiście, zwróćcie uwagę, Salomon to powołanie wypełnił w 100%, można powiedzieć. Ale jaką mocą? Mocą Boga wybudował dom pański. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że nasza nadzieja jest uwolniona i nasza nadzieja jest pewna. Nasza nadzieja nie jest w naszych własnych, jakże zawodnych, jakże słabych możliwościach, niewielkich siłach, ale nasza nadzieja jest w Tobie i w Twojej mocy. Prosimy o Panie, dodaj nam siły. Prosimy o Panie, nie pamiętaj nam naszych przewinień, czy w tym przypadku naszych zaniedbań. Prosimy, kształtuj nas na swój własny obraz. Dziękujemy Ci i z ufnością powierzamy siebie Tobie. Amen.